Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Na Węgrzech ludzie wychodzą na ulice w obronie wolnych mediów. Jak Viktorowi Orbanowi udało się je zniszczyć? I czy mogą jeszcze się odrodzić? O tym porozmawiamy w raporcie na dziś. To program, który jest cośrodową emanacją. To takie obce słowo, które oznacza promieniowanie, uzewnętrznianie nowej treści, emisję. Właśnie, emisję. Dodam, że w kosmologii egipskiej i fenickiej, a także helleńskiej, emanacja to sposób powstania i rozwoju wszechświata, a u Plotyna na przykład sposób wyłaniania umysłu z jedni, które jest ostatecznym źródłem wszelkiego bytu. Tak, zapędziłem się trochę. W każdym razie raport na dziś jest emanacją raportu o stanie świata, programu wspieranego finansowo i duchowo przez słuchaczy. Zachęcam Państwa do włączenia się do zbiórki w serwisie patronite.pl. Adres naszej witryny to raportostanieświata.pl. Nasz adres mailowy raportrosiaka@gmail.com. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak w obstawie. A moim gościem jest dziś dr Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej, twórca witryny internetowej .hu.
Dzień dobry.
Redaktor naczelny największej węgierskiej niezależnej informacyjnej strony internetowej Index został zwolniony. Kilkudziesięciu dziennikarzy Indexu złożyło wymówienie w akcie protestu i solidarności. Tysiące ludzi wyszło na ulicę. Co z tych trzech elementów tej historii jest nowe w historii współczesnych Węgier, powiedzmy od czasu, od kiedy Viktor Orban rządzi tym krajem?
To, że Fidesz wysłał list do Europejskiej Partii Ludowej, w której zapewnia parlamentarzystów europejskich, że nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się w Indeksie, bo jest to wewnętrzna sprawa tej firmy. W związku z tym pod tym względem to byłoby nowum, bowiem to, co dzieje się w systemie medialnym na Węgrzech, trwa już dekadę. I to, co wartym jest, wydaje mi się, podkreślenia, to to, że każdorazowo już mieliśmy rozmawiać o upadku ostatecznym wolności słowa. Tymczasem cały czas mamy powódki, by o tym rozmawiać. W związku z tym jakby uznanie, że teraz już ostateczny pogrzeb demokracji i wolności mediów na Węgrzech właśnie dokonuje się teraz, wydaje się, że jest jednak przedwczesne.
Dobrze, czyli ja rozumiem, że już wcześniej zamykano niezależne witryny, niezależne gazety, już wcześniej dziennikarze odchodzili z pracy, ale chciałbym, żebyśmy prześledzili akurat ten przykład, bo być może on pokazuje pewien proces. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, bo może tak jest, a może nie jest.
Dokładnie tak.
Może on pokazuje proces, przy pomocy którego to ubezwłasnowolnianie mediów na Węgrzech się odbywa.
Ten proces zachodzi w ten sposób, że Viktor Orban, premier, wyciągnął poważną lekcję ze swojej póki co największej porażki wyborczej z 2002 roku, wtedy kiedy uznał, że nie da się sprawować władzy bez swoich mediów. I wówczas, kiedy zwyciężył już w 2010 roku i potem w 2014 i 2018, to przez chwilę paradoksalnie znalazł się w tym samym punkcie. Wówczas, kiedy pokłócił się z oligarchą, który stworzył mu system medialny, Lajoszem Szymiczką. I Szymiczka dokonał wolty o 180 stopni ze wszystkimi mediami. Tam było radio, telewizja, portal internetowy, a także gazeta codzienna i tygodnik jeszcze, który z prorządowych w ciągu dosłownie chwil, w co być może trudno uwierzyć, stały się antyrządowe. I w związku z tym to, co dzieje się dzisiaj, między innymi budowanie takiego ogromnego konsorcjum bytu, które nazywa się Fundacją na Rzecz Prasy Środkowoeuropejską, jest tworzony po to, żeby byt medialny na Węgrzech nie był zależny od jednego człowieka, nie mówię to o premierze, tylko od konkretnej osoby, jakiegoś oligarchy, który się obrazi, tylko żeby to był cały zestaw naczyń połączonych, które będą odpowiedzialne za komunikację rządu od pałacu premiera na wzgórzu zamkowym po najmniejszą możliwą mieścinę gdzieś na Węgrzech.
No dobrze, ale jak to się konkretnie robi? Bo tutaj jak to działało akurat w tym portalu? Ja rozumiem, że kluczowe tam było rozdzielenie na redakcję i dział sprzedaży, który był zarządzany przez spółkę, która się znajdowała pod kontrolą rządu.
To jest formalnie, jeśli mamy przyjąć, czy literalnie, to nie są byty zależne od rządu. Tam powstało takie kuratorium, w skład którego między innymi wchodzi poseł koalicji Fidesz-KDNP. W związku z tym my sobie zdajemy sprawę, że te naciski są, natomiast one są bardzo trudne do udowodnienia. To jest zresztą majstersztyk tej całej akcji. Najczęściej to się odbywa przez wrogie przejęcia, dlatego że w dobie dzisiejszych mediów, których ciężko jest się utrzymać, są spadki liczby wyświetleń stron internetowych, sięgania po gazety, trudności reklamowe, gdzie największym reklamodawcą jest węgierski rząd i to ma niebotyczne pieniądze. Kończąc na tym, że tak naprawdę kiedy dane medium znajduje się w jakimś problemie finansowym, to grupa, która może je kupić, przejąć w sposób wrogi. To są ludzie bliscy premierowi, oligarchowie, nowa klasa, która powstała przed dekadą, zastępując stare elity postkomunistyczne. I oni mogą sobie pozwolić na to, jak było na przykład w przypadku Nipsa Botrzak w 2016 roku, żeby przyjść, kupić, powiedzieć, zrobimy restrukturyzację, po czym tego tytułu z powrotem nie uruchomić. W przypadku indeksu ten proces trwał 5 lat. Tam chodziło o to, żeby niejako przymusić właściciela, którym kiedyś był Zoltán Spider, żeby sprzedał udziały w indeksie. No i to jest domniemany przypadek, to znaczy powód, za to, że miał problemy podatkowe. I w zamian za to, że go nikt nie ruszy podatkowo, Spider miał się pozbyć tych udziałów. On się ich pozbył. Przejęło je kuratorium. No a to, co się dzieje teraz, jest w zasadzie takim modelem, który znam już z innych przypadków.
Dobrze. Jak mówisz o kuratorium, to mówimy o tym Indamedia, tak?
Tak, te byty, jest ich niezwykle duża liczba. Prześledzenie, na przykład największym jest MediaWorks, którego właścicielem jest kolega premiera Lorenz Mészáros. Oni wszyscy przynależą do tej ogromnej fundacji powołanej w listopadzie przed rokiem. I to, co jest ciekawe, nią zarządza formalnie jeden człowiek, ale wszystkie te byty, jest ich prawie 500, ponad 475, bo tyle było, kiedy to uruchamiano. Oni zrzekli się praw do tych tytułów, co nomen omen jest całkiem ciekawe, bezpłatnie, nazwijmy to z pobudek patriotycznych.
Jedną rzecz, o której wspomniałeś i która jest, myślę, najbardziej będzie zrozumiała dla słuchaczy z takiego miejsca jak Polska, to jest próba kontrolowania mediów przy pomocy pompowania pieniędzy z reklam w tytuły sprzyjające władzy, prawda? To się dzieje,
jak najbardziej.
To się dzieje,
tak,
we wszystkich krajach, które mają problemy z wolnymi mediami, na przykład w Polsce. Ale ty wspominasz jeszcze o innych postaciach, mianowicie o oligarchach, których powołał do życia Orban przed 10 laty. I to jest być może kluczowe dla zrozumienia specyfiki węgierskiej. Bo okazuje się, że są ludzie, którzy są w stanie wyłożyć ogromne pieniądze, żeby te media kupić, jak rozumiem.
Dla premiera, spłacając niego.
Tak. Spłacając długi. Kim są ci oligarchowie? Jaki to jest system? Czym on się, nie wiem, różni od na przykład bułgarskiego albo ukraińskiego?
Szczególnie przykład ukraiński jest ciekawy, bo myślę, że mimo wszystko to nie są ludzie aż tak zamożni albo posiadający tak głębokie wpływy choćby w służbach, bo tamci oligarchowie, nie jestem rzecz jasna specjalistą od Ukrainy, ale tak mi się wydaje, to jest pewna sztafeta, która trwa kolejne rządy. To nie jest tak, że to są ludzie utworzeni przez tego czy innego premiera. Na Węgrzech Viktor Orban postawił sobie za cel zastąpienie elit postkomunistycznych, gdzie bardzo wysoki był ich udział choćby w spółkach ekonomicznych zależnych od państwa, zastąpienie ich swoimi ludźmi, to znaczy nazwijmy to no już nie komunistycznymi, tak byśmy spróbowali to namalować z polskiej perspektywy. Natomiast to są ludzie, którzy dorobili się bardzo dużych pieniędzy na kontraktach unijnych. Zresztą wystarczy wspomnieć, o czym kiedyś rozmawialiśmy, że ta Agencja Kontroli Budżetu Parlamentu Europejskiego, OLAF, ona na Węgrzech ma ręce pełne roboty w związku z różnymi mało transparentnymi działaniami, tak to nazwijmy. I w ten sposób kręci się to na Węgrzech, że to są ludzie w 100% zależni tak naprawdę od premiera, dlatego że rządzący tym całym konsorcjum medialnym Gabor Liskai, to jest postać, która wygrała przetarg na sklepy tytoniowe narodowe, w których można tylko sprzedawać papierosy. I to jest taka grupa ludzi, nazwijmy to usłużna, która realizuje zadania czy agendę rządową, a premier faktycznie, literalnie ma absolutnie czyste ręce i czyste sumienie.
Jakie są skutki tych działań z punktu widzenia rządu? To znaczy, czy jest tak, że te przejmowane przez władze portale, gazety są czytane zdobywają popularność, wyrugowują z rynku wszystkie inne tytuły. Krótko mówiąc, czy to przejęcie, te wrogie przejęcie mediów przez rząd Orbana ma charakter trwały i charakter taki, który przynajmniej poprzez wyniki sprzedaży albo wyniki wpływu na ludzi został doprowadzony w sposób skuteczny z punktu widzenia rządu?
I to jest pytanie absolutnie fascynujące, dlatego że na Węgrzech nie ma ani ban, ani radio track. Istnieją badania czytelności prasy na przykład. Natomiast jeżeli dane medium staje się, nazwijmy to, prorządowe, ono przestaje publikować takie dane. I w ten oto sposób nie mamy zielonego pojęcia, jaki jest nakład faktycznej sprzedaży dziennika Modior na MZ, największego prorządowego, drugiego dziennika Modior Hirlop, gazety 168 godzin, tygodnika, który jest też prorządowy. To jest tak, że dosłownie z dnia na dzień te dane przestają być publikowane, stąd pojawiają się takie domniemania w środowisku dziennikarzy węgierskich, że tak naprawdę ten cały nakład, który nie wiadomo jaki jest, bo ostatnie dane są na przykład z 2014 roku, jest kupowany po prostu przez państwo. Tutaj mówiliśmy o tym, że największym reklamodawcą jest państwo węgierskie, ale to jest trudno sobie wyobrazić, żeby zestawić to z danymi choćby z Polski. Na kampanię wszelkiego typu Węgry w 2018 roku wydały 875 milionów złotych. To jest prawie miliard. To jest fortuna. I teraz, żeby pokazać, jak działa ten cały wachlarz zależności, można szybko spojrzeć, że jeden z tytułów, Modior Hong, który powstał jako niezależny po tym, kiedy zamknięto Modior na MZ, musi być drukowany na Słowacji, bo żadna drukarnia nie chce odważyć się drukować go na Węgrzech. Dlaczego? Bo straci kontrakty na przykład na drukowanie 9 milionów arkuszy narodowych konsultacji. Kiedy są wybory, Fidesz wykupuje wszystkie platformy outdoorowe, mówimy tutaj o kampanii billboardowej, które są dla nich zarezerwowane. Dlaczego? Dlatego, że potem przez 4 lata takie konsorcjum żyje z tego, że zamieszcza reklamy rządowe. I to jest ciekawy układ wpływów, nie wprost przejęcia kontroli, ale wpływów, które ograniczają też pluralizm na Węgrzech. Natomiast nie ma też wątpliwości, że ten pluralizm na Węgrzech jest zaburzony, a na przykład dojścia do mainstreamu, także w mediach publicznych rosyjskich źródeł, jak choćby Russia Today, jest nieporównywalnie wyższa niż choćby w Polsce, co akurat jest zrozumiałe.
A dlaczego? To znaczy Węgrzy i władze pozwalają na to?
Węgrzy nie uważają, żeby de facto wpływy rosyjskie na Węgrzech istniały.
Jak mówisz Węgrzy, to mówisz o społeczeństwie, Węgry. Tak?
To znaczy to, że społeczeństwo, chociaż dzisiaj są ciekawe, dosłownie jest dzisiaj bardzo ciekawe dane Instytutu Gallupa, który twierdzi, że 49% Węgrów uznaje prym USA w Europie, co samo w sobie jest niezwykle ciekawe, dlatego że były badania, w których stwierdzano między innymi, że Węgrzy zdecydowanie bardziej nie lubią kanclerz Merkel, aniżeli Władimira Putina. Ja mówię tutaj w tym wypadku o władzach. Władze nie uważają, żeby miały się czegokolwiek bać ze strony rosyjskiej, choćby w przypadku cyberbezpieczeństwa na przykład, o którym jest mowa na Węgrzech, ale nigdy w kontekście rosyjskim, czy uzależnienie energetycznego od Rosji. Nawet teraz w przypadku pandemii podpisano kolejne porozumienie na dodatkowe dostawy gazu. W związku z tym to nie jest dla Węgrów problem, a co ciekawe, właśnie dziennikarze choćby tych tytułów prorządowych współpracują, choćby komentując rzeczywistość polityczną z Węgier dla Russia Today.
Ja wiem, że to trochę nie na temat, ale jest on na tyle fascynujący, że jednak zadam ci to pytanie. Dlaczego Węgrzy nie uważają Rosji za zagrożenie?
Dlatego, że to musielibyśmy o tym rozmawiać niezwykle długo, bo kiedy Viktor Orban dochodził do władzy w 2010 roku, to bardzo mocno oskarżał poprzednie rządy o to, że sprzedały majątek Rosji. Natomiast teraz Węgrzy uważają, że zapewnia im to suwerenność w relacjach choćby z Unią Europejską, że nie są tylko na nie skazani, że mają prawo współpracować z tym, z kim chcą. To, że uzależniają się w sposób systemowy od Rosji na bardzo wielu płaszczyznach, to jest rzecz inna. A poza tym Rosja nie gani ich za praworządność, nie gani za wydatkowanie środków unijnych. W związku z tym to jest też partner pod tym względem, który no, sympatyzuje, tak to nazwijmy, z Węgrami. Tam jest jeszcze czynnik, przynajmniej deklarowany przez dziennikarzy śledczych, który mówi o tym, że Viktor Orban po prostu podziwia Władimira Putina. Sam Władimir Putin na spotkaniach z Orbanem miał prezentować się jako człowiek o władzy absolutnej, której Viktor Orban bardzo by chciał.
To jest rzeczywiście fascynujący temat i odkładamy go sobie na później, bo jestem jakoś dziwnie spokojny, że powodów do tego, żeby o tym rozmawiać, będziemy mieli w przyszłości, ale wracając do mediów.
Niestety.
Czy jest tak, że nie ma już wolnych mediów na Węgrzech w tej chwili?
Są i one wciąż będą, dlatego że gdyby naprawdę zamknąć wszystkie tytuły i spróbować udowodnić wpływy rządu, oznaczałoby to, że Węgry musiałyby zostać de facto całkowicie wykluczone z Unii Europejskiej. Raporty Freedom House...
No dlaczego miałyby zostać wykluczone? No przecież no właśnie, pokazujesz, że ten system jest tak skonstruowany, że na dobrą sprawę... Jak ktoś nie chce, to się nie przyczepi. Mamy mało nie tego, przyczepi. Przecież są przykłady opinii dziennikarzy węgierskich i to niekoniecznie prorządowych, którzy mówią, że zwolnienie się przez dziennikarzy Indeksu z pracy było zbyt pochopne, że polityczne matactwa jakieś się działy, ale trzeba było to przetrzymać i trzeba było walczyć o utrzymanie przyczółka wolnych mediów.
Ale to też jest przewrotne pytanie z Indeksem. A dlaczego? Dlatego, że to nie jest medium czysto polityczne. Ja podaję zawsze przykład wirtualna Onet Interia. Tam wchodzą tak zwolennicy, jak i przeciwnicy obecnej władzy, akurat w tym wypadku z Polski. W Indeksie było to samo. Indeks istnieć będzie, natomiast prawdopodobnie nie będzie po prostu pisał o polityce, bo to będzie najprostsze do zrobienia. Natomiast czy nikt nie zrobi nic Węgrom? No, to jest refleksja faktycznie przez ciebie wywołana jakże prawdziwa. Bo kiedy dokładnie 4 lata temu, bez miesiąca, zamykano Origo w wyniku tego, że Deutsche Telekom, jego spółka córka Modior Telekom, sprzedała udziały w Origo, który był antyrządowy i teraz jest ekstremalnie prorządowy.
Origo, przypomnij, co to jest.
Origo.hu to jest portal znów podobny do Indeksu, który był bardzo antyrządowy, komunikował w 2014, jeśli dobrze pamiętam, roku o tym, że szef kancelarii premiera podróżował do Londynu, mieszkając w bardzo luksusowych hotelach i nie wiadomo w zasadzie, co tam robił. No i wówczas w wyniku różnych działań, także tego, że trwało postępowanie na nowe częstotliwości na Węgrzech, ten operator telefonii komórkowej sprzedał udziały w tym medium. Medium zostało odwrócone na 180 stopni na prorządowe. I dokładnie to samo, po części trochę jest z Indeksem, bo dokładnie w środę, kiedy odwołano Sabolcza Dula z funkcji redaktora naczelnego, zakomunikowano też, że węgierskie wojsko idzie na zakupy do Niemiec. I nie ma żadnych, absolutnie żadnych informacji z środowiska CSU, CDU w bieżącym roku przynajmniej, dotyczących wszystkiego, co działo się na Węgrzech, choćby w kwietniu rozmawialiśmy przy okazji wprowadzenia stanu zagrożenia, tego, który pozwalał rządowi na rządzenie dekretami, w zasadzie personalnie premierowi.
Wracając do tego pytania, które zadałem, czy pozostały wolne media na Węgrzech, to znaczy, czy Węgier, który chciałby się dowiedzieć naprawdę, co się dzieje, a przynajmniej spróbować znaleźć spojrzenie nieco krytyczne na działania rządu, ma taką możliwość?
Jak zawężasz pole już do informacji, do publicystyki, to zaczyna się robić większy problem, bo gdybyśmy mówili o gazetach sportowych, byłoby prościej. Wciąż istnieją.
No tak, ale nie mówimy o gazetach sportowych, tak. Nie mówimy również o recenzjach teatralnych.
Tak, wciąż istnieje Hawigi, to jest największy tygodnik, który jest niesprzyjający rządowi. Wciąż istnieje portal 24hu, którego redaktor naczelny 2 dni temu powiedział, że boi się, że on jest następny do zamknięcia. Wciąż istnieje 444HU, który też jest niesprzyjający rządowi. No i w końcu Derek 36, który zajmuje się dziennikarstwem śledczym, to jest w ogóle byt sam w sobie niezwykły. Tego, czym oni się trudnią, skąd są finansowani zapewne i jaki mają niesamowity dostęp do informacji, choćby pisanie o powiązaniach węgiersko-rosyjskich. W związku z tym tak, będzie istniał, tylko to jest jeszcze jedno przewrotne pytanie dotyczące tego, jaki odsetek Węgrów tak naprawdę uważa, że problem pluralizmu na rynku mediów jest problemem prawdziwym, a nie wyimaginowanym przez elitę, moglibyśmy tak powiedzieć.
A jaki odsetek Węgrów tak myśli?
Raczej nieduży i to skupione głównie w Budapeszcie. To jest coś znów, co warto jest odróżnić między Polską a Węgrami, że tutaj byłaby to pewnie kwestia miast wojewódzkich. Na Węgrzech tego nie ma. To jest protest w Budapeszcie i zwróćmy też uwagę, że od soboty nikt na ulicę nigdzie nie wyszedł. Pomijam oczywiście, że jest zakaz zgromadzeń, Natomiast protestów w Budapeszcie ich ciągłości nie ma, więc i żadnego przebudzenia nie ma.
Odpowiedziałeś mi w zasadzie na pytanie, którego jeszcze nie zadałem, ale właśnie je zadam. To znaczy, na ile te protesty w Budapeszcie, w których wzięło udział jednak sporo ludzi, mogą wpłynąć na władzę?
Żaden. Absolutnie w żaden. Także dlatego, że gdybyśmy... Budapeszt jest jak wyspa na Węgrzech. Przy jednomandatowych okręgach wyborczych, których na Węgrzech jest 106, w Budapeszcie do zdobycia jest, jeśli dobrze pamiętam, są 23 mandaty. W związku z tym na 199 w całym kraju, tak? Dlatego, że jest 106 w jednomandatowych i 93 z listy krajowej, jak u nas do Sejmu. W związku z tym nie ma szans żadnych opozycja czegokolwiek zmienić na Węgrzech, poza odebraniem większości konstytucyjnej, Fideszowi w obecnym rozdaniu. W związku z tym rząd nim specjalnie musi się tym przejmować, czego dowodem choćby było to, że pomimo naprawdę dużych protestów w całych Węgrzech uchwalono i podpisał prezydent zmianę w kodeksie pracy, tak zwaną ustawę niewolniczą. I to było coś, co wyciągnęło ludzi z domów. Natomiast znowu, teraz wszyscy to przypominają na Węgrzech, największe protesty i mobilizacja była przeciwko podatkowi internetowemu, który miał dotknąć każdego Węgra od takiego wieku, w którym posiada telefon komórkowy i chęć przejrzenia mediów społecznościowych.
Jeszcze jedna rzecz. Jak wiemy, to nie jest audycja o tym, o słoniu, a sprawie polskiej, ale zwłaszcza kiedy mówimy o Węgrzech, to zwykle pojawia się pytanie o to, a czy Budapeszt w Warszawie jest możliwy? Właściwie cała twoja wypowiedź pokazuje, że nie bardzo, ale chciałbym, żebyśmy to podsumowali. To znaczy, co takiego jest na Węgrzech, co powoduje, że to jest sytuacja specyficzna i nie bardzo przekładalna na realia polskie. To znaczy, jeżeli rząd postanowiłby w Polsce zniszczyć media prywatne, to ma do dyspozycji jedną rzecz, która doskonale działa. To jest pompowanie pieniędzy z reklam w tytuły sprzyjające władzy. I trzeba powiedzieć, że robi to każdy rząd po 89 roku.
Tak. I na Węgrzech poprzedni robił to samo, tylko nie w takiej skali.
Ten rząd robi to w większej skali i nie powoduje to utraty czytelnictwa. Powoduje to oczywiście kłopoty finansowe tych tytułów, ale one sobie jednak radzą. I tytuły opozycyjne w Polsce doskonale potrafią kształtować opinię publiczną w tym kraju. Ale czy poza tą metodą porównywalną między Polską a Węgrami, te pozostałe dają się porównać, twoim zdaniem?
Wydaje mi się, że nie, a już szybko mówię dlaczego. Poczynając od pozycji lidera, którym jest Viktor Orbán, i tego, jak potrafi grać w Brukseli, tego, że przymkniemy wam co prawda oczy na to, co robicie na rynku mediów, ale jesteście w Europejskim Zielonym Ładzie, ale płacicie ogromne pieniądze na wsparcie koncernów motoryzacyjnych, akurat tutaj w przypadku Niemiec, bo to jest jeden z podmiotów istotniejszych. Tego, że wiem, że to może brzmi lapidarnie, ale tego, że niewiele osób będzie chciało drugi raz powtórzyć Węgry w Europie i tego, co robi z nimi Viktor Orbán, i też pewnej niemocy, która przy tej okazji choćby funkcjonuje. Także przez to, że to jest jedna z takich kwestii, gdzie o właśnie pogrzebie wolności mediów, o upadku dyktatury na Węgrzech i tak dalej słuchaliśmy już tyle razy. Ja sam przejrzałem sobie z ciekawości. Od 2012 roku 6 albo 7 tekstów znalazłem, że to już jest koniec dyktatury. Pewna nieprecyzyjność w doborze słów powoduje później, że kończy nam się po przesunięciu tej granicy kolejny dobór i ludzie się na to też znieczulają. Poza tym Węgry jako kraj, w którym w jego stolicy mieszka 25% do 30% czasem tak jest szacowane ludności, to są ludzie, którzy faktycznie tym zagadnieniem się interesują. Natomiast poza nie, to jest tak jak Warszawa i następnym miastem dużym w porównaniu do Debreczyna i Toruń, bo to jest 202 tysiące ludzi, osób, które tam mieszkają. To jest inny poziom i wreszcie też sięgając do tego, że na Węgrzech nie było tylu koncernów medialnych, zagranicznych, żeby próbować się z nimi rozprawiać, jak przynajmniej jest to komunikowane obecnie u nas. Więc jeden do jednego tego się nie da zrobić, a myślę też, że gen wolnościowy mimo wszystko w Polakach jest zdecydowanie większy i pewien sprzeciw, który można było obserwować na przestrzeni lat.
I może jeszcze to, że nasze władze przez te 5 lat rządów nie wytworzyły grupy oligarchów, która byłaby gotowa takie media przejąć.
Wytworzyć to jest jedno, ale przyjść gotowym do rządzenia, mówię tutaj o Wiktorze Orbanie, który w latach 2002-2010 zrobił ogromną, nazwijmy to, robotę, to znaczy przyprowadził konkretnych ludzi, którzy zostali obsadzeni. Tam nie ma afer o przekroczenie uprawnień najczęściej. To są ludzie, którzy tam siedzą w tych spółkach, tam nie ma dużej rotacji, dlatego że zostali oni przeszkoleni przez 8 lat do tego, że przejmiemy władzę i po prostu musicie robić swoje. Nie jesteśmy w stanie nad wami wszystkimi stać. I oni to swoje robią. I ten przekaz, któremu służą też media, że nie ma szumu komunikacyjnego od góry w dół, buduje ten przekaz także spójny w sprawowaniu władzy, gdzie po prostu jakiś fopatek, to nazwijmy, politycznych po prostu nie ma.
To jeszcze powiedz na koniec, jakie są reakcje po szczycie europejskim. Viktor Orban triumfuje?
Oczywiście, że tak. Przynajmniej deklaratywnie 3 miliardy euro więcej przywiózł. Ale jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, która umknęła mi przy wątku rosyjskim, a który bardzo chciałbym dosłownie jednym zdaniem zobrazować. Kiedy w 2015 roku Węgrzy nie musieli zapłacić za zwrot gazu, za jego rewers, albo to za gaz, który nie został wykorzystany. To było 1500 miliardów forintów. Kwota absurdalna, ale żeby teraz pokazać wszystkie działania rządu przy koronawirusie, programy gospodarcze, stymulujące gospodarkę, ochrony miejsc pracy i tak dalej, kosztowały 1490 miliardów. I teraz, żeby to pokazać, bardzo oczywiście w gigantycznym uproszczeniu, ale to zaoszczędzone pieniądze na jednej umowie gazowej pozwoliły Węgrom dźwignąć się, czy przejść przynajmniej przez obecne stadium koronawirusa. Ale to też pokazuje, że Rosja może, przynajmniej w narracji rządu węgierskiego wobec swoich obywateli, stanowić pewną alternatywę dla Unii Europejskiej. Dlatego, że o tym, że Węgry przez te wszystkie lata były na przykład największym beneficjentem funduszy unijnych, na Węgrzech nie mówi się w ogóle. Póki co realizowany jest drugi plan Sorosa, czyli ten cały plan szczytu unijnego, który polegał na tym, że będą granty, że będą pożyczki do tego, żeby Unia Europejska poradziła sobie z koronawirusem. To wszystko jest na Węgrzech przedstawione jako coś negatywnego. No a czekamy, w połowie sierpnia będzie koniec narodowych konsultacji, w których rząd pyta także Węgrów o ten budżet i o te pieniądze. No i będziemy wiedzieli, jaka jest kolejna nowa narracja rządu, aczkolwiek nowej raczej nie będzie, to będzie utrzymanie, gdzie mocny mandat społeczny do tego, żeby odrzucić wszystkie kwestie związane choćby z praworządnością, należy wciąż wdrażać w polityce wobec Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję. Doktor Dominik Hej z Instytutu Europy Środkowej, twórca witryny internetowej .hu, był gościem raportu na dziś.
Bardzo dziękuję.
I to tyle w raporcie na dziś. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak dziękują bardzo za uwagę. Przypominam, że to jest Państwa program i takim pozostanie. Do usłyszenia w sobotę albo kiedykolwiek Państwo chcecie posłuchać raportu o stanie świata. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza teraz, w tak trudnym momencie, Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg, Mariusz Drużyński, Piotr Jedliński i Patrycja Macjon z Ratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Alan Meller. Paweł Nowy Nowak. Fundacja imienia Jana Palucha. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.